Z Ewangelii świętego Łukasza. W ciągu swojej podróży Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy to Ci obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Moi drodzy, jak zawsze na początku w sobotę, przed tym jak zaczniemy się modlić, jak zaczniemy uwielbienie, przed tym, kiedy spotkamy się z Panem Jezusem za chwileczkę w Najświętszym Sakramencie, pierwsza konferencja, która ma nas jak zawsze wprowadzić w to, co to znaczy spotkać się z Panem Bogiem. Czyli co zrobić, w jaki sposób, że tak powiem, się ustawić, żeby rzeczywiście Pana Boga dzisiaj spotkać. Zanim, kochani, do tej Ewangelii pójdę, to krótki tylko wstęp. Jestem przekonany, że większość z was jest w takim sensie pewnej gotowości przygotowana na dzisiejsze spotkanie z Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że jak mniemam, prawdopodobnie ogromna większość z was, nie wiem czy wszyscy, ale prawdopodobnie ogromna większość z was, to są ludzie po pierwsze ochrzczeni, po drugie jesteście prawdopodobnie prawie wszyscy w łasce uświęcającej. Dlatego, że część z was, widziałem, była wczoraj w łasce uświęcającej, bo byliście u komunii. Mam nadzieję, że w nocy nie pogrzeszyliście i nadal ten stan trwa i to się nie zmieniło. Druga część wczoraj się wyspowiadała, ci, którzy potrzebowali łaski uświęcającej, tam prawie do drugiej spowiadaliśmy, więc mam nadzieję, że wszystkich żeśmy, że tak powiem, zahaczyli, nie? To oznacza, że prawdopodobnie, mówię, 90 pewnie parę procent z was jest w stanie ontologicznym, gotowym do przyjęcia łaski. Ale jest bardzo ważne zastrzeżenie, że to jest niewystarczające. Dlaczego? Jest taka Ewangelia, która zawsze mnie strasznie pobudza do takiego myślenia, że tak powiem, nie wystarczy być w stanie łaski uświęcającej, nie wystarczy być bez grzechu, nie wystarczy być oczyszczonym i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie taką przypowieść Pana Jezusa, to jest takie porównanie, gdzie Pan Jezus mówi tak, że kiedy z jakiegoś człowieka wyrzuci się jakieś złe duchy, czyli rzeczy złe, które w nim były. To jest w ogóle bardzo piękny obraz spowiedzi. To się, kochani, dzieje w spowiedzi. Do tego nie potrzeba żadnych specjalnych tam, nie wiem, obrzędów, egzorcyzmu i tak dalej. Nie. Każda spowiedź to jest wyrzucenie z człowieka wszelkiego zła. Zostajecie po spowiedzi, a jak rozumiem, w większości jesteście właśnie w takim stanie, jesteście oczyszczeni z wszelkiego zła. I Pan Jezus mówi tak. Kiedy z człowieka wyrzuci się złe duchy, to taki zły duch, który wychodzi z człowieka, idzie sobie gdzieś tam się błąkać, bo został wygnany z domu, błąka się po jakichś miejscach bezwodnych, czyli mówiąc krótko, jest w pragnieniu ten duch. Tam jest spragniony, nie ma co pić, czuje, że jest mu niedobrze. I Pan Jezus mówi, taki zły duch zawsze wraca do tego domu, z którego wyszedł. Jeżeli zastanie dom nawet czysty i wymieciony, czyli czyścioch, bez grzechów, w stanie łaski uświęcającej, nie, że jakieś brudy tam są, tylko znajdzie ten dom czysty i wymieciony, ale nikogo tam nie ma, to wchodzi do tego domu, bierze jeszcze 7 kolegów i stan tego człowieka jest jeszcze gorszy niż był wcześniej. Ja uważam, że w ogóle ta kartka z tą Ewangelią powinna wisieć na każdym konfesjonale. W takim sensie, jak człowiek odchodzi z konfesjonału, to już myśli, no to już jest teraz, jest wszystko okej. Okay. A Pan Jezus mówi, nie, 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 bo właśnie wracają. Bo właśnie wyrzuciliśmy z ciebie te złe duchy, ale właśnie wracają. Co Pan Jezus mówi? Że to, że się oczyścisz, to, że jesteś w stanie pewnej gotowości, to, że no właśnie usunąłeś z siebie zło, wyspowiadałeś się, jesteś w stanie łaski uświęcającej, mówisz, no okej, wiadomo, że zawsze mam jakieś tam słabości, ale jestem jakby gotowy, Panie Boże, otwarty, przygotowany, no to powinno być okej. Pan Jezus mówi, to nie jest wystarczające, że masz wyczyszczoną, że masz jakby przygotowaną, czystą duszę. Mówi, chodzi jeszcze o to, kto tam w tym domu jest, czyli kogo zastanie ten zły, jak przyjdzie. Bo jak zastanie po prostu pustkę, to się zrobi jeszcze większy bajzel niż był. I kochani, dlaczego wam to mówię? Dlatego, że wam przeczytałem Ewangelię dzisiaj o wizycie Pana Jezusa w pewnym domu. Doskonale znacie tę Ewangelię. Pan Jezus miał taki jeden dom, który bardzo lubił. Wiemy z Ewangelii, że to rodzeństwo, które mieszkało w tym domu, w tej Ewangelii dzisiaj mamy tylko dwie siostry, ale wiecie, że tam jeszcze był brat, nie? To jest potrójne rodzeństwo. Marta, Maria i Łazarz. To jest jeden z ulubionych domów Pana Jezusa. Ewangelia mówi wprost, że Jezus Łazarza, Marię i Martę kochał. Kochani, jest bardzo niewiele takich miejsc, gdzie jest napisane wprost, że Jezus kocha jakiegoś człowieka. Uwaga, to oczywiście nie znaczy, że Jezus nikogo nie kochał, mam nadzieję, że to rozumiecie. Tylko te osoby zostały bardzo szczególnie nazwane w Ewangelii, jako on ich naprawdę bardzo kochał. To byli jego bardzo bliscy przyjaciele. Tak jak miał oczywiście swoich uczniów, tak jak miał tą grupę, z którą nieustannie przebywał, tak miał taki dom, gdzie prawdopodobnie my tam wiemy tylko o kilku odwiedzinach, bo to nie są jedyne odwiedziny, gdzie pewnie kiedy tylko mógł, jak przechodził akurat koło Jerozolimy, a wiemy, że kilka razy się wybierał do Jerozolimy, to zawsze ich odwiedzał. I kochani, czytam wam tę Ewangelię dlatego, że to jest Ewangelia, która pokazuje, kto powinien w domu mieszkać, żeby tam Pan Jezus czuł się jak u siebie. Czyli żeby nie mogły tam wejść jakieś złe rzeczy, jakieś demony, które będą chciały wracać, żeby się nie zrobił jeszcze większy bajzel jak był, tylko żeby tam mieszkały trzy osoby. Jeżeli w twoim sercu będą mieszkały trzy osoby, w sensie rodzeństwo, Łazarz, Maria i Marta, to wtedy Pan Jezus do tego domu przychodzi jak do swojego. I w związku z tym, że chcemy, żeby przez ten weekend, teraz na modlitwie, ale też oczywiście po południu i w nocy, jutro, żeby Pan Jezus przychodził do nas jak do domu, żeby sobie zamieszkał jak w domu u nas, to musimy takie rodzeństwo zrobić. Tu koni trochę się posługuje takim komentarzem takiego człowieka, który nie jest z naszego kościoła, bo Jana Husa, nie wiem, czy kojarzycie, to jest protestant. Stąd się wziął jeden z odłamów protestantów. Wiem, Boże, jak można, jak ksiądz katolicki może Jana Husa cytować. On genialnie skomentował tę Ewangelię. On właśnie wymyślił to, że to jest Ewangelia o potrójnym rodzeństwie i że człowiek musi mieć sobie postawę każdego z tego rodzeństwa. Jakie to są postawy? Oczywiście zaraz o każdej powiem trochę szczegółowo. On to bardzo prosto rozpisuje, no bo mówi tak. Skoro mamy tam Łazarza, Martę i Marię, no to mamy tak. Maria, o matko, to poszło w kamerę. Maria to jest ta, która jest od relacji człowiek-Pan Bóg. Co nie? No bo Maria to jest ta, która siedzi i słucha Pana Jezusa. Marta to jest ta, która jest od relacji człowiek-człowiek, bo ona się zajmuje nieustannie gotowaniem, posługiwaniem i tak dalej. Łazarz to jest ten, który zajmuje się relacji samym ze sobą, bo jest trupem. Tak mówi Jan Hus. Bo to jest trup, który potrzebował wskrzeszenia. I uważam, że to jest w ogóle genialny pomysł, że to rodzeństwo w tym domu pokazuje trzy jakby warstwy człowieka. Człowieka do Pana Boga, człowieka do ludzi i człowieka samego do siebie. I mówi, musisz w każdej z tych osób znaleźć pewną swoją postawę, żeby Jezus chciał do tego domu przychodzić jak do siebie. Żeby chciał tam być i mówi sobie, tutaj są moi przyjaciele, ja tutaj chcę mieszkać, to jest mój dom, ja tu mogę siedzieć, ilekroć tylko przechodzę, zawsze chcę tam być. Co to znaczy? Przyjrzyjmy się po kolei. Spróbuję w miarę krótko, czyli mam nadzieję, że w 3 godziny się wyrobimy. Każdej z tych postaci lekko się jakby przyjrzeć. Kochani, co to znaczy Marta? W sensie, czego to się musimy nauczyć, albo tak naprawdę czego się musimy od niej oduczyć? Bo sami widzicie w tej Ewangelii, że Pan Jezus ją leciutko strofuje. Nie? To nie znaczy, że oczywiście jej nie kocha, że ona mu się nie podobała, tylko Pan Jezus próbuje ją troszeczkę naprostować. Nie? Ona ma pewne potrzeby, ma pewne pretensje, ma różnego rodzaju takie żale do swojej siostry i do Pana Jezusa i on ją tu próbuje lekko przekierować w inną stronę. I Jan Hus właśnie mówi, że to, co musimy zrobić w tej warstwie my i nasze życie, domaga się lekkiego przekierowania. Na czym to polega? Zobaczcie, Marta, kiedy przychodzi Pan Jezus, to była naprawdę strasznie dobra kobieta. To jest, jak o niej myślę, to myślę o bardzo wielu ludziach, których znam, do których na przykład moja mama. Jak jadę do domu, to pierwsze pytanie zawsze mojej mamy, to nie jest pytanie, synku, czy żyjesz w łasce uświęcającej? Jak tam twoje kaznodziejstwo? Czy nawracają się ludzie, którzy cię słuchają? Nie. Pierwsze pytanie mojej mamy zawsze jest, ogórkową zrobiłam, zjadłbyś? To jest zawsze pierwsze pytanie mojej mamy. I to jest oczywiste, dlatego że moja mama natychmiast wychodzi po prostu z miłością, zna mnie, wie, że muszę zjeść najpierw, zanim pogadamy. To nie? Oczywiście wie, że jak zjem, to pójdę spać, już będzie jeszcze gorzej. Ale Marta jest taką kochaną osobą. Ona wie, że skoro przychodzi przyjaciel, i ona nie miała żadnych złych intencji oczywiście, przyszedł chłop z drogi, pewnie szedł z daleka, no to pierwsze co zrobiła, poleciała do garów, żeby zrobić mu coś do jedzenia. Tylko na czym polegał jej problem? Problem nie polegał na tym, że ona była gościnna, że ona chciała kochać, że ona chciała usłużyć. Tylko problem był taki, że ona z pewnej rzeczywistości jej życia, czyli pewnego trudu, bo jak słyszymy, się tym umęczyła bardzo, zrobiła nagle katastrofę ogólnoświatową. Na czym to polega? Zobaczcie, kiedy ona przychodzi do Pana Jezusa, mówi takie bardzo charakterystyczne słowa. Mówi tak: Panie, czy nic Cię to nie obchodzi, że ja tu sama robię, a ta siedzi, nie? Zobaczcie, tam jest to zdanie, czy nic Cię to nie obchodzi. Jeżeli ktoś z Was jest oczytany z Pismem Świętym, a to powinien być naturalny stan każdego tu obecnego człowieka, czyli nieustanne czytanie Pisma Świętego, że słowa z Pisma Świętego Wam ciągle chodzą po głowie i nie możecie się od nich uwolnić, to zdanie, czy nic to Cię nie obchodzi, powinno Was natychmiast kierować do innego fragmentu. Bo to zdanie jest powtórzone w innym fragmencie, tylko w totalnie innej jakby konotacji. Pamiętacie burzę na jeziorze? Kiedy uczniowie siedzą w łodzi, jest jakaś straszna zawierucha, w sensie wichura, walą pioruny i tak dalej, i tak dalej. I oni lecą do Pana Jezusa z takim tekstem: Panie, czy to Cię nic nie obchodzi, że my tu giniemy? I kochani, jest wiele takich komentarzy, które właśnie zestawiają te dwa teksty. Tą Martę, że tak powiem, z zupą, która mówi, czy to Cię nic nie obchodzi, że ja ginę tutaj w tej kuchni? I tę sytuację na rzeczywistego zagrożenia życia apostołów, czy to Cię nic nie obchodzi, że my tu giniemy? Otóż w czym rzecz, kochani? Jeżeli chcecie stanąć przed Panem Bogiem, jak Marta, w sensie naprawiona Marta przez Pana Jezusa, to, że tak powiem, przestańcie dramatyzować. Kochani, macie różne tragedie w życiu, to jest jasne. Macie różne problemy. Część z Was tu przyjechała właśnie dlatego, bo sobie pomyśleliście, super, są rekolekcje, będziemy się modlić, może Pan Bóg mi pomoże, Pan Bóg będzie chciał do mnie przyjść, w ogóle ekstra. Kochani, to jest oczywiście dobra myśl. Broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyście wypierali się tego, co się dzieje w waszym życiu. Żebyście, broń Boże, nie udawali, że jeżeli jest jakiś po prostu katastrof, to że go nie ma. No, jest to jest, tylko nie róbcie z niego końca świata. Dlaczego, kochani? Bo może być tak, że zakręcicie się tutaj, na tym weekendzie, tylko i wyłącznie wokół tego swojego problemu. W tym wypadku mamy oczywiście tak trochę pokazane przez przesadę. To był problem z zupą, tak? Czyli jakby z jednej po prostu drobnej sprawy, że ta baba musi siedzieć w garach i nikt jej nie pomaga, zrobiła koniec świata. Że dopóki to się nie zmieni, mówi to jeszcze, zobaczcie, ona każe Bogu robić to, czego ona oczekuje. Ona wręcz mówi dosłownie, powiedz jej, co nie? Czyli powiedz jej, żeby wstała i żeby poszła do garów. Kochani, większość z was coś takiego zrobi na modlitwie. W sensie powie Panu Bogu, gdzie Pan Bóg ma co zrobić. Powiesz do Pana Boga, powiedz mojemu mężowi, żeby był lepszy. Powiedz takiej sytuacji, żeby się zmieniła. Powiedz temu albo temu, żeby było inaczej. Kochani, mówię, nie chodzi, broń Boże, o to, żeby zanegować to, co nam się dzieje. Ale nie wolno nam zrobić z tych sytuacji, które są trudne w naszym życiu, z tych sytuacji, które nam sprawiają ból, które nam sprawiają jakąś ciężkość. Nie wolno z nich zrobić końca świata, gdzie dyktujemy Panu Bogu, jak ma wyglądać nasze życie. Kochani, większość z nas, ja mówiłem to już wielokrotnie, ale lubię do tego wracać. Większość z nas to są ludzie, którzy ciągle żyją do tyłu albo do przodu. Wiecie, co to znaczy? Żyjemy do tyłu, bo ogromna część z nas żyje nieustannie wspomnieniem, że kiedyś było dobrze i kiedy to wróci. Kochani, wczoraj chociażby, kiedy przychodziliście do spowiedzi, bardzo wielu z was mówiło, chciałbym się kiedyś modlić tak, jak się kiedyś modliłem. Chciałbym, żeby wrócił czas, kiedy byłem taki i taki. Czemu mi się to wszystko potem popsuło? Kochani, ja rozumiem oczywiście to pragnienie, to jest dla mnie jasne. Ja mam tak samo, ale uwaga, nie żyjemy do tyłu. Czyli nie żyjemy jakimś wyobrażeniem, że kiedyś w moim życiu było dobrze, kiedyś było lepiej, Panie Boże, czemu to nie może wrócić? Nie żyjemy do przodu, czyli nie żyjemy ciągłym oczekiwaniem, no ale kiedyś to się może wreszcie coś zmieni, będę w lepszej sytuacji. Na przykład część z was, przypuszczam, siedzi tutaj z takim bardzo prostym przekonaniem, że nie bardzo się wam chce ani modlić, ani wierzyć, ani w ogóle już nie macie siły. I tak sobie myślicie, no dobra, no tak przyjechałem. To było ciekawe, tak często mówicie, że tak nawet wczoraj myślałem, czy jeszcze jechać, czy nie jechać, bo tak czuję, że to w ogóle bez sensu. No przyjechałem, ale no... No właśnie, czyli żyjecie tak naprawdę takim oczekiwaniem, no może na następnym weekendzie to będę w lepszym stanie, nie? I zawsze mi się to przypomina w takich sytuacjach. Jeden człowiek, który jest genialnym przykładem tego, że jak nie siądziesz tu, gdzie jesteś, jak nie zobaczysz po prostu tego miejsca, w którym jesteś, bez żadnego kombinowania w którąkolwiek stronę, tylko po prostu siądziesz tu, gdzie jesteś, to nic nie zyskasz. Pamiętacie Mojżesza na pustyni, jak spotkał Pana Boga w tym krzewie gorącym, nie? Ja kocham tą scenę. Tamten chłop jest w absolutnie beznadziejnej sytuacji życiowej. Ma kilkadziesiąt lat, jest już takim małym starcem, jeszcze nie całkowicie starcem, bo oni wtedy bardzo długo żyli, on dożył 120 lat, więc to nie była jego taka jeszcze finalna starość, ale był już starcem. On tam miał chyba, nie wiem, z 70 lat prawdopodobnie. Nic mu w życiu nie wyszło. Nie miał własnego majątku, pasał owce swojego teścia i po prostu to znaczy, że robił dla kogoś innego, nie? Nie miał swojego. Miał żonę taką byle jaką. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu nic tam o niej nie było sensownego w tej Biblii. Miał wyrok w ogóle, że tak powiem, w zawiasach, nie? Bo jakby wrócił do Egiptu, to tam na niego czekał wyrok śmierci, więc nie mógł wracać, nie? Czyli to jest taki obraz tego, że człowiek wie, że tak trochę ucieka w życiu cały czas. Że jest coś, przed czym cały czas się musi chronić, bo jak tylko by normalnie zaczął żyć, to zaraz go po prostu coś dopadnie. Jest taki ten cudowny moment, kiedy on właśnie w takim stanie, z tymi owcami swojego teścia, nie? Tak pewnie idzie sobie, myśli, kurde, zawsze będę robił na innych, nic mi nie wyszło, tam mnie zabiją. No, mam 70 lat. A tu ktoś 70 lat już? Nie, chyba nie, nie? Jest tu ktoś w 70 roku życia? O, proszę. Ale tak, przecież państwo zawsze są, zapomniałem, na każdym weekendzie. I może poza panem, bo pan rzeczywiście już może tak myśleć, ale reszta, kochani, to nie wiecie, co to znaczy jeszcze. Nie? Nie wiecie, co to znaczy patrzeć na swoje życie i sobie pomyśleć, o matko, nie? Ale rzeźnia. Nie twierdzę, że pan tak myśli, broń Boże. Bo my się za to gołżdamy, więc wiem, że tak nie jest. Ale kochani, to jest taka sytuacja, kiedy on naprawdę staje w takim miejscu w swoim życiu, gdzie już ma takie przekonanie, no, kaplica, nie? Wtedy się dzieje rzecz, uwaga, wcale nie nadzwyczajna. Właśnie to jest jeszcze najciekawsze. Wiecie, na czym polega ten palący się krzew, nie? To nie jest tak, że tam się wydarzyło nagle jakieś nadnaturalne zjawisko, takie, że jak my sobie to zawsze wyobrażamy, tak? Taki ten ogień tam wielki, nie? I tam te głosy z tego ognia i w ogóle jakieś takie objawienia. Tam jest napisane, że on spotkał taką, wiecie, na pustyniach są takie kulki z takich suchych badyli. Kojarzycie, nie? Które tak, jak oglądaliście filmy na przykład o Dzikim Zachodzie, to często widać, nie? Jak takie się toczą po pustyni. Nie? To chodzi o takie kulki. Tam takich rzeczy jest mnóstwo. Uwaga, one się tam ciągle palą. To nie jest tak, że to był jakiś wyjątek. Takie kulki się na takiej pustyni zapalają co 5 minut. Znaczy, bo to jest bardzo suche, jak tylko słońce odpowiednio przygrzeje, taka kulka się zapala. Więc to nie jest tak, że nagle się wydarzyło, wiecie, po prostu wielki jakiś taki płonący, nie wiadomo co, mówi, jo, po prostu, ale się dzieje. Nie, nie. On po prostu szedł, nagle zobaczył, a kulka się pali, nie? Tylko co go zdziwiło? Że ona się, kurde, pali, nie chce się skończyć palić. To było jedyne, co było wyróżnikiem. Bo te kulki się zapalały i po prostu szybko gasły, no bo to był suchy badyl, nie? Przy takiej temperaturze na środku pustyni jest po prostu tam 2 minuty, no i jest po robocie, nie? I taka kulka przestaje się palić. A on zobaczył, że kulka się pali, pewnie najpierw poszedł dalej, kulka jak zawsze, nie? Tylko pewnie spojrzał, czy mu tam owce gdzieś blisko nie chodzą, żeby się nie zajarała jakaś, nie? Ale potem przeszli kawałek i on patrzy dalej, kurde, ciągle się pali, co to się tak ciągle pali? Poszedł znowu kawałek, czy kurde, co, cały czas się pali. To tak, nigdy tak nie ma, że się ciągle pali. To go zdziwiło. Biblia mówi, że on zobaczył, że ten krzew, czyli ta kulka się pali, ale się nie spala. Zobaczcie, kiedy to jest bardzo piękne. To jest normalna sytuacja życiowa. To nie jest tak, że wydarzyło się jakieś wielkie wow. Oczywiście był w niej ten jeden element, że coś tam zwróciło jego uwagę. I kochani, dokładnie o to mi chodzi, bo część z was tutaj przyjechała z waszym życiem i oczekujecie, że tu będzie nagle jakieś takie... Kurde, po prostu, że staniemy przed Panem Jezusem i nagle was, nie wiem, zobaczycie światło w monstrancji, nie? Wiesz, Jezu, widzę go, no nie, chyba przyjdzie, nie? Nie, kochani, do większości z nas Pan Bóg przyjdzie absolutnie w sposób zwyczajny. Coś was tylko nagle na przykład zastanowi, jakieś słowo was zastanowi, tak jak jego zastanowiło to, czemu to się pali, ale nie spala, to go tylko zastanowiło. I dla was też tak będzie, kochani, że nie będzie od razu jakichś spektakularnych rzeczy, nie będzie jakichś, nie wiadomo, jakichś cudów, jakichś objawień, doświadczeń, słów, nie wiem, poczuć nagle, że Boże, ciało mi płonie, chyba mnie uzdrawia, nie? No nie, no może gorączkę masz po prostu, nie? Nie, dla większości z was będzie prawdopodobnie zupełnie zwyczajnie, tylko będzie jakiś sygnał, będzie jakieś słowo, jedno z tych, które tu mówimy, albo które padnie na modlitwie, albo które padnie na Eucharystii, albo ktoś wam w kawiarni powie, będzie jakieś coś, co zwróci twoją uwagę. I teraz Mojżesz, jego wielkość polegała na tym, że on zaciekawiony mówi, pójdę zobaczyć. Czyli nie mówi, w sumie się nic nie dzieje, niech się wypali, nie? Nie, mówi, pójdę zobaczyć. I dopiero jak poszedł tam zobaczyć, to tam Pan Bóg rozpoczął z nim dialog. Kochani, ja wiem, że to jest oczywiście opisane tak cudownie, że oni tam rozmawiają tak w taki niewiarygodny sposób, ale to jest dialog, który potem będzie trwał, kochani, aż do 120 roku życia Mojżesza. Pan Bóg rozpocznie w tamtym momencie z nim rozmowę. Tylko zobaczcie, gdzie ją rozpoczął. Nie kiedy mu się polepszyło w życiu. Nie kiedy mu zdjęli ten wyrok w Egipcie, nie kiedy żona była lepsza, nie kiedy w końcu miał swoją robotę, nie kiedy, nie wiem, odeszły mu boleści starcze i tak dalej. Nie, tylko właśnie w tym momencie. Pamiętacie, że tam się przedstawił Pan Bóg Mojżeszowi, ja to bardzo lubię, tym przepięknym imieniem, nie? Imieniem Jestem. On go zapytał, jak ty masz na imię? Bo mówi, chcesz mnie tam do tego Egiptu posłać, żebym tam powiedział tym ludziom, tak, że mamy wyjść. Przecież jak ja tam pójdę, to mnie przecież zabiją tam. To czemu ja mam tam pójść? To chociaż powiedz mi, kto mnie wysłał, żebym jakoś, żeby się przedstawił jakoś. Bo zapytają, skąd ty się wziąłeś? Kto cię wysłał? Pamiętacie to imię Boga? To jest przepiękne, że Bóg nie mówi, powiedz im, że wysłał cię Wszechmogący, który pokona Egipcjan, nie? Wysłał cię Bóg potężny, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie, Bóg się najpokorniej przedstawia na świecie. Powiedz, że wysłał cię Jestem. I słuchajcie, to jest tak naprawdę imię dla Mojżesza, nawet nie dla tych ludzi. Gdzie Pan Bóg mu mówi, nie myśl o tym, co było, bo możesz sobie myśleć, kiedyś mieszkałem u córki Faraona na dworze. Wtedy było super. A może kiedyś, jak mi ten wyrok zdejmą i w ogóle coś mi się poprawi, zmądrzeje, to kiedyś będzie lepiej. Nie, Pan Bóg mówi, jestem. Czyli tu, teraz, w tym momencie. Kochani, tak, nie zapominajcie o tym, co wam się dzieje. Nie negujcie z głowy trudności, które macie, to jasne. Ale po prostu stańcie w nich przed Panem Bogiem, bez takiego dziwnego oczekiwania, ale masz mi tu teraz wszystko naprawić. W innym wypadku wyjedziecie stąd rozczarowani. My się nieustannie rozczarowujemy Panem Bogiem, że nasze życie jest takie, jakie jest. Tylko, że uwaga, Pan Bóg nigdzie nie obiecał, że będzie inne. Nie, on obiecał, że on będzie z nami w tym życiu. Kochani, postawa Marty, że tak powiem, Pan Jezus ją kieruje tylko w tą jedną stronę. On jej nie mówi, nie staraj się. On jej nie mówi, nie chciej, żeby twoje życie było lepsze, poukładane, żebyś się nie wkurzała i tak dalej. Nie, tylko mówi, Marto, przesadzasz trochę. Mówi, Marto, za bardzo się o to troszczysz. Nie mówi, weź zapomnij w ogóle o tych problemach. Słuchajcie, ona prawdopodobnie naprawdę miała jakieś duże problemy z tą siostrą. To nie jest tak, że ten taki tekst, powiedz jej, żeby mi pomogła, to chodziło tylko o tą zupę. Za takim tekstem zawsze stoi 40 lat, ona się w ogóle mną nie interesuje. No koni tak. Kiedy ja widzę małżeństwo, gdzie mi jedna osoba z małżeństwa mówi, bo on w ogóle w domu nic nie robi. To nie znaczy, że on nie naprawił szafki tam w kiblu, nie, bo się popsuła i ona go o to prosi. Nie, to znaczy, że od wielu, wielu lat ta żona ma takie poczucie, już nie wnikam, słuszne, niesłuszne i tak dalej, ale ona ma takie poczucie, że jego po prostu nie ma w tym życiu. Tylko to się zawsze wyraża w jakimś takim prostym zdaniu. Tutaj oczywiście nie chodzi o te gary. Tam Marta prawdopodobnie ma jakiś problem z tą siostrą, w sensie one nie są jakoś dogadane. Czyli jakaś relacja, i to może ważna relacja, jest po prostu niedobrze ułożona. I Pan Jezus, zobaczcie, nie neguje tego, nie mówi w ogóle, odczep się od niej, ona se siedzi w ogóle, weź, w ogóle o tym nie myśl. Nie, on tylko mówi, za bardzo Marta z tego zrobiłaś, koniec świata. Mówi, usiądź, taka jaka jesteś, tu gdzie jesteś, spotkaj się ze mną z tym, co się dzieje w twoim życiu. Nie każ mi robić tego albo tamtego, nie mów mi, że musi być tak albo tak. Wiem to. Kochani, pierwsza rzecz, którą musicie zrobić w sercu, w sensie pierwsze rodzeństwo, pierwszą część rodzeństwa, którą trzeba zrobić w sercu, to trzeba zrobić lekko naprostowaną Martę. Czyli nie zróbcie tutaj końca świata i oczekiwania na nie wiadomo na co. Pan Bóg chce rozpocząć z wami dzisiaj dialog. I tym dialogiem, jeżeli z nim pójdziecie, on was doprowadzi tam, gdzie trzeba. On wam naprostuje to, co trzeba. On was wydobędzie z tego, czego trzeba. Ale to może nie będzie dzisiaj. To może będzie za jakiś czas. Kochani, tak tylko gwoli do powiedzenia. Bo Marta się tego nauczyła. Ja to kiedyś odkryłem. To jest bardzo ładne zestawienie ewangeliczne. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jakiś czas później, to będzie już dużo później, tuż przed śmiercią Pana Jezusa, jak Pan Jezus będzie jeden z ostatnich w Betanii właśnie u nich. To nie wiem, czy pamiętacie, będzie taka scena, jak będą szli z Betanii do Jerozolimy i spotkają po drodze drzewo figowe. I Pan Jezus będzie szukał na tym drzewie fig, co nie? I tam jeden z uczniów powie, że to nie jest w ogóle pora na figi, że w ogóle dlaczego szukasz teraz fig, to nie jest czas, kiedy one powinny rosnąć. I nie wiem, czy pamiętacie, Pan Jezus to drzewo w ogóle przeklnie. W takim sensie potem, jak będą wracać, to drzewo będzie uschnięte. Słuchajcie, kiedyś ojcowie Kościoła zastanawiali się, jak to jest, że Pan Jezus wyszedł z domu, bo wyszedł właśnie z Betanii, z domu Marty i Marii i skoro szuka fig, to znaczy, że jest głodny. że jak to jest możliwe, że jest głodny? Jeden z ojców kościoła napisał, no bo widocznie Marta się nauczyła, że się nie gotuje, jak on przychodzi. To jest strasznie piękny szczegół. Taki, że Pan Jezus wcześniej upomina, Marta, ja tu nie po to przyszedłem, żeby jeść. I ten ojciec kościoła pisze, no to ma za swoje. Nie? To następnym razem, kiedy przyszedł, nie ugotowała i potem musiał szukać fig. Nie? A co to znaczy? Ta Marta naprawdę zrozumiała. Ta Marta upomniana wtedy, kiedy powiedział jej, oczywiście, że bardzo się cieszę z tego, że chcesz mnie ugościć, ale są ważniejsze sprawy i nie dzieje się ten dramat, o którym mówisz. Ona to zrozumiała i pewnie wtedy po prostu siedziała i słuchała Pana Jezusa. To jest taka dobra zapowiedź dla nas. Można to zrobić. Można naprawdę swoje serce oderwać od tego takiego strasznego zakręcenia wokół siebie. Druga rzecz. Druga to jest Maria. O niej można by mówić strasznie dużo. Ja w ogóle nie powiedziałem już bardzo wiele konferencji, bo Maria jest bardzo piękną jest osobą. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na dwa albo trzy, zobaczymy, szczegóły. Postaram się króciutko. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, że Maria zostaje pochwalona przede wszystkim za to, że siedzi przed Panem Jezusem i słucha. Nawet nie to, że jest z Nim w jakiejś relacji, że sobie gadają, że ona mu opowiada, że on jej opowiada i tak dalej. Nie. Pan Jezus mówi, zobacz, ona usiadła i słucha. Bardzo możliwe, że Maria nic nie mówiła. Bardzo możliwe, że Maria była na tyle taką osobą, też z taką jakąś, nie wiem, wrażliwością albo takim usytuowaniem, może była głęboko introwertyczna, że po prostu usiadła i słuchała. I Pan Jezus pochwalił właśnie to. Mało tego. Tam, gdzie jest powiedziane, jak Pan Jezus mówi do Marty, Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego, to można jeszcze inaczej przetłumaczyć. Kiedyś ksiądz biskup Grzegorz Ryś to inaczej pokazywał. Że to słowo można też przetłumaczyć, że potrzeba tylko jednego, co jest konieczne. I kiedy mówi Pan Jezus o tym, co jest konieczne, to mówi, że ona siadła i słuchała. Kochani, to jest druga postawa serca po Marcie, którą tutaj trzeba znaleźć. Kochani, czy wy tutaj i w ogóle w życiu dajecie Panu Bogu taką przestrzeń, żeby Go słuchać? Zobaczcie, że bardzo wielu z nas mówi takie zdania, nie? Że ja to w ogóle Pana Boga w swoim życiu nie czuję, jak to mówimy. Nie? No to już znacie te słynne teksty ojca Joachima i tak dalej. Nie? Pan Bóg to nie jest kiełbasa, żeby Go czuć. Nie? Nie o to chodzi, kochani. Zobaczcie, wielu z nas mówi na przykład, jaka jest wola Boża i mówimy, ale ja nie wiem, co Pan Bóg do mnie mówi. Albo szukamy jakichś takich znaków dziwnych, potwierdzających i myślimy, Pan Bóg to mówi, nie Pan Bóg to mówi. Kochani, jest jedno bardzo proste pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy w waszej modlitwie, na przykład tutaj, kiedy tu jesteśmy, na przykład, nie wiem, wczoraj była adoracja w nocy, nie? Będzie dzisiaj znowu w nocy. Wiadomo, że kiedy jest wielbienie, no to trochę trudno to zrobić, bo dużo się będzie działo. Ale kiedy siedzicie sami przed Panem Bogiem, to pomyślcie, czy jest taka przestrzeń w tej modlitwie, kiedy On ma możliwość coś powiedzieć. No ja o tym ostatnio bardzo dużo mówię, bo myślę, że to jest jedna z największych skaz katolickich. Myśmy całkowicie przełożyli akcenty w katolickiej pobożności, że tak powiem, z Pana Boga na nas. Zobaczcie, że w Kościele znaleźć ciszę, oczywiście nie chodzi mi w ten czas, kiedy jest tam między mszami, nie? Tylko kiedy coś się dzieje w Kościele, to żeby w liturgii gdzieś była cisza, to jest jakiś cud w ogóle. Ja mam takie wrażenie na przykład, że jak się jest na mszy świętej i powiedzmy po komunii świętej niektórym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, bardziej światłym kapłanom, jak im się zdarzy po komunii zrobić taki moment ciszy, nie? To ja mam wrażenie, że większość ludzi tak siedzi i tak myśli, ktoś coś zapomniał. Jakby jest jakaś taka przerwa taka jest, jakby kurde, czemu nie grają? Nie ma żadnej piosenki. Jakby... Kochani, zobaczcie, że jak w Kościele jest prawie zawsze adoracja. Nie mówię, że wszędzie i zawsze, bo oczywiście są miejsca, gdzie jest inaczej. Jak jest adoracja, to zawsze musi być jakieś tiruriruriru, muszą być jakieś rozważania tak zwane, muszą być jakieś medytacje i tak dalej. Ja naprawdę, jak żyję, to ja spotkałem może ze trzy parafie, gdzie jak jest adoracja przed czy po mszy świętej, no to wychodzi ksiądz, wystawia Najświętszy Sakrament, klęka i klęczy w ciszy przez 20 minut przed Najświętszym Sakramentem. To jest po prostu ze świecą szukać w ogóle takich miejsc. I kochani, nie chodzi mi teraz tylko o praktykę Kościoła, bo my rzeczywiście we wszystko wkładamy coś, bo się musi dziać. Ale kochani, czy tak jest w waszej modlitwie, jakby, czy nie jest odwrotnie? Zobaczcie, że my prawie zazwyczaj gadamy, opowiadamy, ewentualnie czytamy, ewentualnie rozważamy. Ja, broń Boże, nie mówię, że to są złe rzeczy. Tylko czy Pan Bóg ma w ogóle taką przestrzeń, żeby coś do ciebie powiedzieć. Koniec, słynna historia, którą często powtarzam. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment ze świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, tak zwanej małej Tereski. Nie? Ona to opisuje w żółtym zeszycie. Uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych jej fragmentów. Mała Tereska miała kiedyś taki moment, że, znaczy moment trwał długo, że miała ogromne wyrzuty sumienia, bo kiedy chodziła na adorację, to zawsze zasypiała. I to nie było dziwne, bo cały klasztor, w którym mieszkała, tak ona to opisuje, był nieogrzewany, więc było strasznie zimno wszędzie, a kaplica była jedynym miejscem, gdzie był taki piecyk, była taka koza, gdzie się grzało, więc to było jedyne ciepłe miejsce. Więc jak tylko ona z tego ziombu po całym dniu tam latania ze szmatą po korytarzach, nie, jak weszła do kaplicy, żeby usiąść na adorację, no to było w imię Ojca i Syna i... I natychmiast po prostu to ciepełko ją tam rozleniwiało, no i zasypiała. I ona o tym pisze w swoim dzienniku, że się z tego spowiadała, nieustannie prosiła o pokuty, że ona wie, że to jest, że ona się nie skupia i że jest źle. I pisze, że któregoś razu przyśnił jej się Pan Jezus. To nie było żadne objawienie, żadne jakieś tam, tylko sen, miała po prostu sen. W tej kaplicy, jak zasnęła, nie? Miała sen. I śniło jej się, że Pan Jezus siedzi obok niej w tej kaplicy i mówi do niej tak: Tereniu, ty mnie przestań przepraszać, że śpisz na tej adoracji. To mi naprawdę nie przeszkadza. Ona: ale mistrzu, ale ja chcę przecież z tobą być, ja cię chcę kochać, ja się chcę skupić, ja chcę cię uwielbiać. Mówi: teraz ja wiem, że ty mnie kochasz, ale Tereniu, ty nawet nie wiesz, jak ja się strasznie cieszę, jak ty zasypiasz na tej adoracji. Terenia, bo to jest jedyne pół godziny w ciągu dnia, kiedy ty nie gadasz. I to jest jedyna przerwa, kiedy ja mogę wreszcie coś do ciebie powiedzieć. Wiem, że nie słyszysz, bo śpisz, ale to nie szkodzi. Ja sobie wtedy siądę, powiem, co chcę powiedzieć, ty mi nie przeszkadzasz, bo tak to ciągle jedziesz tam te wszystkie, że mnie kochasz. Ja wiem, Terenia, ja to Boga bardzo doceniam i bardzo się z tego cieszę, ale mówi, daj mi taką przerwę. I kochani, to nie jest żadna zachęta oczywiście do spania na adoracji, nie? Chociaż, jak mówi psalm, niech cię nawet sen nasz chwali, nie? Wiecie, że to jest podstawowa modlitwa każdego księdza wieczorem, który wie, że nie odmówił brewiarza, nie odmówił żadnych innych modlitw, zawsze mówi: Panie, niech cię nawet sen nasz chwali. No nie? Żeby chociaż tyle. Ewentualnie innych osobników, to jest moja modlitwa, to jest inny cytat. Księża mają takie modlitwy wieczorne. Moja ulubiona to jest: Boże, ty nie chcesz śmierci grzesznika. I tyle, nie? Czyli żebym dożył do rana, bo muszę się wyspowiadać, nie? Kochani, czy Pan Bóg ma taką przestrzeń? Czy potraficie usiąść przed Nim? I nie tylko: Panie Boże, wiesz, mam taki problem i potrzebuję rady to czy to. Mów! Pismo Święte, nie? O! Czy ten fragment do mnie mówi? Kochani, ja nie mówię, że to są w ogóle niepotrzebne rzeczy, ale zasadniczo, że są niepotrzebne. Ale czy macie w ogóle taką przestrzeń? Tak jak Maria. Bo może Pan Jezus, że tak powiem, do waszego domu chciałby wejść, tylko nie ma się jak wbić w ogóle, nie? Bo tam ciągle jakaś gadka jest. I on by się chciał w tą rozmowę włączyć, tylko że nikt go nie dopuszcza do tej rozmowy. Druga rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, ta sama Maria, tylko to jest w innej Ewangelii, zrobiła jeszcze jedną bardzo piękną rzecz, która też jest bardzo pięknym obrazem modlitwy. Na jednym z tych ostatnich, nie, na ostatnim w ogóle spotkaniu z Panem Jezusem Maria, w trakcie takiej uroczystej jakiejś kolacji tam czy obiadu, który był wydany na cześć Łazarza, zmartwychwstałego, w sensie zmartwychwstałego, no, skrzeszonego, którego Pan Jezus podniósł z grobu. Maria podchodzi do niego, jak pamiętacie, z takim flakonem olejku, nie? No i namaszcza mu ciało, różne części ciała. Pan Jezus mówi, że ona to zrobiła na jego pogrzeb, że to jest w ogóle bardzo piękny gest. W pewnym momencie tam się Judasz, pamiętacie, tak oburza. Mówi, że nie lepiej było tego olejku sprzedać i ubogim rozdać, nie? To jest w ogóle kuriozalna scena, nie? Wiemy o tym, że Judasz był gościem, który kradł z trzosa, więc jak on mówi, czy nie lepiej było tego sprzedać, to znaczy jakbym dostał te 300, to bym sobie działkę odpalił, nie? Na tym polega w ogóle ten tekst. I on ma w nosie jakiś tam ubogi w tym momencie prawdopodobnie, tylko on, skoro był, że tak powiem, kasjerem, bo on trzymał pieniądze, no to wiedział, że te pieniądze by trafiły do niego, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, tam jest napisane, że ten flakonik był wart 300 denarów. A nie wiecie, jaka to jest niewyobrażalnie wielka kasa? Jeden denar to jest zwyczajowa dniówka w tamtym czasie. Pamiętacie tą przypowieść o robotnikach, nie? Którzy pracowali cały dzień w winnicy. Oni dostali po jednym denarze za dzień pracy. Denar to jest dniówka. 300 denarów To jest roczny zarobek. Bo jak się odłoży weekendy, odłoży się święta i tak dalej, co nie? To tam wyjdzie 300 parę. Więc 300 denarów to jest mniej więcej roczny zarobek. Koniec, wiem, że jesteście oczywiście pewnie w różnym statusie materialnym, nie? Ale pomyślcie, ile rocznie zarabiacie. Przez wszystkie 12 miesięcy, nie? Koniec, to jest prawdopodobnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, co nie? W zależności od tego, kto tam co robi, jakie ma zarobki. Ale pomyślcie sobie, że macie kasę z całego roku, nie? Wszystkie pieniądze za wszystkie wasze wypłaty całoroczne. Maria wylała na Pana Jezusa olejek wartości rocznej wypłaty. To było niewiarygodne bogactwo. Albo ta kobieta była bardzo bogata, no albo było ją stać na taki gest. Panie, bardzo często, kiedy się mówi o modlitwie, to się pokazuje ten gest Marii jako kluczowy gest do modlitwy. Na czym on polega? Na marnotrawstwie. Czy potrafisz zmarnotrawić z Bogiem czas, który mógłbyś wykorzystać na coś innego? Tak jak te pieniądze można było wykorzystać na coś innego, czasem znacznie lepszego, tak one nie zostały wykorzystane na coś innego, tylko właśnie na to. Koniec, zobaczcie, że przypuszczam, że znacie ten moment, nie? Kiedy postanawiacie, że będziecie się modlić, ale kiedy przychodzi ten czas, to oczywiście wtedy macie ochotę na wszystko inne. Ja nawet miewam tak, że mam wtedy ochotę na rzeczy, których normalnie nienawidzę. Ja jestem w stanie sprzątać nawet wtedy na przykład, byle tylko się nie modlić, nie? Ale są oczywiście znacznie ciekawsze rzeczy, bo byśmy sobie coś poczytali, byśmy sobie coś obejrzeli, albo do ludzi pójdę. Na przykład tutaj, kochani. Będziecie mieli mnóstwo takich tutaj okazji, żeby przyjść się pomodlić, żeby zmarnotrawić ten czas. Ale będzie, ale może się pójdę przespać, albo może pójdę do kawiarni świętego Franciszka i tam sobie z kimś pogadam, ciacho se zjem, to będzie ciekawsze. Albo w nocy sobie myślisz, w sumie to bym się wyspał. No to nie, no dobra, to na 5 minut pójdę. Tam 5 się pomodlę, ale za dużo to nie, bo to takie będzie marnotrawstwo. Kochani, kluczem u Marii jest marnotrawienie dla Jezusa. Jezus zobaczył w niej tak piękne serce, bo ona zmarnotrawiła dla Niego, w tym wypadku jak odchodziło ten olejek. A kochani, bardzo często ten olejek pojawia się jako symbol modlitwy. Kochani, jeżeli chcecie, żeby Pan Jezus się czuł u was jak w domu, to potrzebujecie słuchać Go, a żeby móc Go słuchać, to trzeba z Nim zmarnotrawić czas. Bo nie da się Go słuchać, jak Go posłuchacie przez minutę, bo prawdopodobnie nie zdąży nic powiedzieć. Kochani, będzie na tym weekendzie mnóstwo takiej okazji do marnotrawienia. Trzecia rzecz, żeby za długo nie gadać. O matku, już jest 25 po. Łazarz, czyli trzeci akurat w tej Ewangelii nieobecny. Łazarz, tak jak mówi Jan Hus, to jest gość, który wie, że jest trupem, i potrzebuje, żeby ktoś go podniósł. I tu, kochani, taka bardzo ładna analogia, którą strasznie lubię. Pamiętacie, że Pan Jezus w swoim życiu wskrzesił 3 osoby, nie? Znaczy możliwe, że było więcej, tego nie wiemy, bo w jednej z Ewangelii na końcu jest napisane, że gdyby zliczyć wszystkie cuda i dzieła, które Pan Jezus zrobił, to by ksiąg nie starczyło. Tak jeden z ewangelistów podsumowuje Pana Jezusa. Więc bardzo możliwe, że było więcej, ale 3 zapisano, nie? Czy kiedyś zauważyliście, że one się układają w pewien ciąg związany z tak zwanym czasem zgonu? Tak bym to nazwał brzydko. Pamiętacie 3 wskrzeszenia? Mamy córkę Jaira, nie? Tą taką dziewczynkę 12-letnią, która umiera. Mamy chłopaka z Nain, czyli tego młodzieńca, syna wdowy, którego Pan Jezus spotyka na pogrzebie. I mamy Łazarza, nie? No, czyli właśnie przyjaciela Pana Jezusa. Pierwsza jest dziewczynka, drugi jest chłopak, trzeci jest Łazarz. Tak było w chronologii, w kolejności. Co to znaczy, kiedy mówię o dacie i godzinie i terminie śmierci? Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wskrzesił tą dziewczynkę? W sensie, jak długo po śmierci? On ją wskrzesił tuż po śmierci. Jak do niej szedł, to jeszcze żyła. Bo mamy taki moment, kiedy Pan Jezus przybywa na brzeg, tam łódką wysiada na brzegu, zbiega się tłum i w tym tłumie się okazuje, jest Jair, tata, i podchodzi do Jezusa, on był wtedy przełożonym synagogi, czyli taka bardzo ważna postać, podchodzi do Jezusa i mówi, Panie, moja córeczka dogorywa, czyli żyje, tylko że jest umierająca jest. Jakbyś przyszedł, byś położył dłoń na nią, to by na pewno wyzdrowiała. Czyli on go nie prosi o wskrzeszenie, bo dziecko żyje. Mało tego, Jezus jeszcze nigdy nikogo nie wskrzesił. Jezus mówi, dobrze, chodźmy. I idą do niego do domu I po drodze niestety, znaczy niestety dla tego człowieka, bo niestety jest akcja z tą kobietą, która miała kwotok. Pan Jezus się zatrzymuje, bo go dotyka ta kobieta, która cierpiała 12 lat na upływ krwi. I tam jest długa akcja, nie? Bo on z nią rozmawia i tak dalej, i tak dalej. I w trakcie, kiedy to się dzieje, przybiegają ludzie od tego gościa z domu i mówią za późno. Dziecko już umarło. Ja sobie zawsze wyobrażam wtedy tego ojca. Pomyślcie, jak on tam stoi, nie? I tak pewnie wiecie, bo idzie z Jezusem, nie? I mówię, kurde, przecież pójdzie. Uzdrowi mi dziecko. I pewnie ta kobieta podchodzi tak, on mówi, Jezu, co on tu gada z nią? Kurwa, chodźmy, nie gadaj z nią, tylko chodź. No bo pomyślcie, że jesteście rodzicem, który ma umierające dziecko, nie? A ten to stoi z jakąś kobietą. I nagle pomyślcie, że przychodzi, albo dzwonią wam, nie? Umarła. To jest najgorsze, bo to jest tak, że nadzieja została po prostu podniesiona już do maksa, bo Pan Jezus już idzie do niego. On już mówi, Boże, już zaraz. I nagle dostajecie telefon, nie? Tam jest napisane za późno, już umarła. Ja przypomnę, że ten gość tam się rozpadł wtedy, nie? Pan Jezus do niego tylko mówi, nic się nie bój, wierz tylko. Co on ma wierzyć, słuchajcie? Nigdy Pan Jezus nikogo jeszcze nie wskrzesił. Idzie do niej do domu. Sam mówi zresztą, że ona nie umarła, tylko śpi. Pan Jezus mówi, bądźcie cicho, bo dziecko śpi, zaraz obudzę. I idzie na górę. To znaczy, że to było 15, 20, 30 minut po śmierci. No to już po śmierci. Drugie wskrzeszenie. Pamiętacie tego chłopaka? Niosą go już w trumnie. Oczywiście tam nie było trumny, tylko to były takie mary, nie? No ale po naszemu, że tak powiem, pogrzeb jest. Co to znaczy? Że to jest albo ten sam dzień wieczorem, kiedy on umarł, bo Żydzi mają taki zwyczaj, że starają się zazwyczaj grzebać tego samego dnia, kiedy ktoś umrze. Czyli albo to jest wieczorem, jeżeli on umarł rano, to jest wieczorem, albo to jest następnego dnia. No i nie wiem, czy pamiętacie trzecie wskrzeszenie Łazarza. Ten już leży kilka dni w grobie. I jak mówi sympatycznie o nim jego siostra, już cuchnie. Nie? To może tylko taka anegdota. U nas w klasztorze w Krakowie, jak żeśmy mieszkali, tam gdzie jest seminarium nasze, nie? Tam jest dużo braci, tam jest taka kuchnia, którą prowadzą, no świeckie osoby tam gotują, co nie? Bracia zmywają i tak dalej, ale panie gotują. I tam jest taki stały harmonogram jedzeniowy, nie? No bo to trudno, jak jest tak dużo ludzi, żeby tam ciągle coś nowego było. Więc tak co dwa tygodnie coś się powtarza. I zawsze w środę wieczorem, jak się pyta jakiegoś brata, co dzisiaj jest na kolację? Łazarz. Zawsze, za czemu? No bo już trzy dni tam leży i cuchnie, bo to chodziło o makrele. Zawsze w środę była makrela, więc mi się zawsze, jak słyszę Łazarz, to mi się kojarzy makrela natychmiast. Więc jego siostra sympatycznie mówi o nim, panie, już tam leży i cuchnie, nie? Czy wy widzicie pewną, że tak powiem, linię, która idzie? Tuż po śmierci strumny z grobu. Święty Grzegorz z Nysy to skomentował bardzo genialnie. On to zauważył. Ja tego nigdy nie widziałem, tej chronologii. Święty Grzegorz skomentował to tak. Mówi, po pierwsze, Pan Jezus się coraz bardziej wyrabia w wyciąganiu ludzi ze śmierci. Czyli oni się coraz bardziej posuwają w śmierci. Jezus, że tak powiem, coraz lepiej potrafi ich wyciągać. A po drugie, mówi, to jest opis trzech rodzajów śmierci ludzkiej. Mówi tak, są tacy ludzie, jak ta dziewczynka, którzy są trochę umarli. Co to znaczy? Mają różne grzechy, mają różne słabości, mają różne nieszczęścia życiowe, ale generalnie żyją. To jest, kochani, prawdopodobnie większość z was tutaj. Czyli macie swoje trudności, macie swoje problemy, macie swoje tragedie, no ale trudno powiedzieć, że nie żyjecie. Jakbyście nie żyli, to byście nie byli w stanie tu przyjechać, nie? Jakby wasze życie było tak rozłożone, to byście nawet nie mieli takiej ochoty, żeby się tu zjawić, nie? I uwaga. Z takimi ludźmi Pan Jezus sobie radzi od tak. Czyli z tego stanu, w którym jesteś, z tego stanu, że trochę ci się rzeczy w życiu rozsypało, masz grzechy, masz różne słabości, Jezus wystarczy, że podejdzie, chwyci cię za rękę i zupełnie spokojnie. Zobaczcie, tam, ja kocham tą scenę, tam jest ta wrzawa, tam te kobiety płaczą, bo dziecko umarło. Jezus mówi, cicho bądźcie. To jest dokładnie to. Tutaj część z was pewnie jest w takim przekonaniu, tak jak ta Marta, o której mówiłem, nie? Panie, ale ja nie mogę, ja już mam tragedię życiową. Cicho bądź. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Drugi rodzaj śmierci są już tacy, których w trumnie niosą do grobu. Co to znaczy? To już jest taki stan człowieka, że człowiek ma takie przekonanie, ja to już po prostu jadę bezpośrednio do końca. Że jeszcze żyję w takim sensie, no jeszcze tu jestem, ale dla mnie to już nie ma ratunku, to jest tylko ta droga, tylko mnie tam zaprowadzą i mnie tam pogrzebią i tyle. Uwaga, Grzegorz mówi, takiego człowieka Jezus podnosi i wskrzesza od tak. Podchodzi do niego i mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań. Jeżeli to jesteś ty, masz takie przekonanie, że dla ciebie to już za bardzo nie ma po prostu chyba ratunku, bo masz tak rozwalone, no widzę zaraz niektóre takie oczy. Widzę, bo to od razu po was widać. A macie takie przekonanie, że jesteście w trumnach i was, no jeszcze żyjecie, no bo się tam, no jeszcze się żyje, ale to już małżeństwo, kaplica, nadziei żadnej. No tak niech niosą, to doniosą. Uwaga! Tyle dla Pana Jezusa, żeby kogoś takiego postawić z tego grobu. I trzecie, mówi Grzegorz, są tacy, takich jest najmniej, ale są tacy, którzy leżą już dwa piętra pod ziemią i gniją. Pamiętacie tą scenę, jak Pan Jezus tam podchodzi do tego grobu i napisane jest, że kiedy go wskrzeszał, to zawołał donośnym głosem. Zawsze mnie to dziwiło, dlaczego tam Pan Jezus mówi donośnym głosem. W poprzednich wypadkach, kiedy wskrzeszał tą dziewczynkę, bo chłopaka, mówi bardzo czule i bardzo delikatnie. Do tej dziewczynki mówi talita kum, czyli mówi dziewczyneczko, wstań. Tego chłopaka mówi młodzieńcze, wstań. A tam podchodzi do grobu i krzyczy, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wiecie, czemu krzyczy? Kochani, jeżeli byliście może jakieś na pielgrzymce w Jerozolimie, w sensie w Ziemi Świętej, i byliście w Betanii, czyli tam, gdzie jest pochowany, tam, gdzie jest grób Łazarza, to już jest po tej części palestyńskiej, trzeba tam przejechać na część palestyńską. To jeżeli tam byliście, to wiecie, że grób Łazarza jest dwa piętra pod ziemią. W sensie, to jest taka skała, że żeby dojść do grobu Łazarza, trzeba zejść takimi schodami w skalę, dwa piętra pod ziemię. Tak chowano wtedy. Jezus krzyczy, bo chłop jest po prostu dwa piętra niżej pod ziemią. Jakby Jezus powiedział, Łazarzu, wyjdź, to by nie usłyszał. Więc Jezus krzyczy tam do niego, żeby wyszedł. I jak on tam taki szczegół? Nie wiem, czy pamiętacie. On wychodzi na zewnątrz i Pan Jezus mówi, rozwiążcie go i zdejmijcie mu chustę z twarzy. To jest oczywiście zwyczaj grzebania, nie? Tak jak Pan Jezus, pamiętacie, był zawinięty, tak? Prześcieradła, czyli był zawiązany i miał na twarzy chustę. Tylko zauważcie. Oni go rozwiązali i chustę mu zdjęli na górze. Co to znaczy? Ja mam bardzo bujną wyobraźnię. Pomyślcie, leżycie dwa piętra pod ziemią, nie? W grobie. Dwa piętra pod ziemią, zawinięci w te i z tym. Umarliście 4 dni temu, nie? I nagle w tej waszej tam nicości, pustce, tam cokolwiek to tam jest. Odoś! Nie? Jakiś taki głos jest. Budzicie się. Chusta. I słyszycie, że to tak z góry ktoś się drze, nie? Słuchajcie, on się musiał w tym prześcieradle i w tej chuście wytarabanić dwa piętra do góry. No bo rozwiązali go dopiero na górze. Czyli musiał, wiecie, na ślepego, bo nic nie widział. Ja kocham ten obraz. Zobaczcie, głos Jezusa jest tak potężny, że człowiek, który nie ma żadnego ruchu, na tym to polega, nie ma żadnego ruchu, mało tego, stracił w ogóle tożsamość. On już nie wie w ogóle, kim jest. To na głos Jezusa on, mimo że nie ma takiej możliwości, idzie do góry, nie widząc nic i zostaje dopiero na górze uwolniony. Co to znaczy? Ten głos ma taką siłę. Jak masz takie wrażenie, ale proszę księdza, w moim życiu to się nie da już nic zrobić. Bo ja jestem po prostu, ja straciłem wszystkie opcje. Nie mam żadnego ruchu. Wszystko się skończyło. Proszę księdza, ja to już nawet nie wiem, kim ja jestem. Nawet nie ma do kogo Pan Jezus przychodzić. Grzegorz mówi, to trzecie wskrzeszenie pokazuje, że nawet gdyby ktoś się pogrążył w czymś takim, to ten głos Jezusa mówi, wyjdź na zewnątrz. I tam go rozwiązują, zdejmują mu chustę i się okazuje, że chłop żyje. I że w ogóle ma się świetnie. I za momencik będzie uczta w ogóle na jego cześć. Kochani, co to znaczy być tym trzecim rodzeństwem w domu? W którejkolwiek jesteś śmierci, każdy z was wie, gdzie jest. Może jesteście w tej pierwszej, bo po prostu generalnie jest trochę źle i macie niektórych spraw po prostu powyżej dziurek w nosie, nie? Może jest tak, że jesteście w trumnie i was tam już po prostu wiodą. A może, nie wiem, czy jest ktoś taki, jesteście całkowicie związani, zaślepieni i w ogóle mówicie, tutaj to już tylko tak tutaj sobie posiedzę do niedzieli, żeby mnie potem ambulansem zawieźli do domu, nie? Bo tu już nic nie mam. Uwaga, Jezus tutaj do każdego z tych martwych przyjdzie. I dla Niego nie ma takiej sytuacji, gdzie powie, No za głęboko już tam leżysz, to już nie wygrzebiemy, to już za dużo poszło. Nie. W każdym z tych etapów Jezus może powiedzieć, wstań. Kochani, pomyślcie proszę o tym rodzeństwie. Musimy dzisiaj w sobie zaprowadzić rodzeństwo. Lekko skrzywić Martę, czyli te nasze zabiegania, katastrofy i tak dalej, lekko je szczelić, że to nie jest koniec świata, że jestem tu, gdzie jestem. Pan Bóg się ze mną tu spotyka. Nie muszę być w innej sytuacji. To nie tak, że kiedyś będzie lepiej, wtedy będzie więcej łaski. Nie, tu, dzisiaj, teraz, tak, w twoim życiu, z tym garem, z tą zupą, z tym końcem świata. Tak, właśnie tu. Drugie, czy będziesz słuchać Pana Boga, a nie tylko cały czas trajkotać? I czy jesteś gotowy na to, żeby zmarnotrawić? Czyli żeby naprawdę z Nim być? I po trzecie, wzbudź sobie nadzieję, że bez względu na to, w jakim grobie jesteś, w której trumnie, na którym posłaniu leżysz, to On może podejść, wstań. I wstaniesz. Bo Jego głos jest tak potężny, że nawet związanego, umarłego dwa piętra do góry wyprowadza. Amen.